Dzień dobry, witajcie. Ostatni raz miałem wykłady tu, kiedy Kasia była obecna. Później powiedziała mi, że nie rozumiała nic, nie miała pojęcia, o co ci chodzi w ogóle. Więc mam nadzieję, dzisiaj będzie trochę prościej. I temat dzisiaj jest Stary Testament w Nowym Testamencie. W jaki sposób Stary Testament jest używany przez autorów Nowego Testamentu? Chcielibyśmy podzielić na dwie części. Pierwsza część, wstęp do naszego tematu, dlaczego to jest ważne, źródła Starego Testamentu w Nowym Testamencie. I druga część, chciałbym proponować 16 innych sposobów, tak jak Stary Testament jest używany w Nowym Testamencie. Jest możliwe, że do dni dzisiejszego niektórych myśleli, że jak tylko to jest cytat albo obraz Starego Testamentu w Nowym Testamencie, oznacza to jest wypełnienie tego wersetu. A przykro mi bardzo, to nie jest takie proste. Ja znalazłem, jest możliwe, jest trochę więcej, 16 innych sposobów, tak jak Stary Testament jest używany w Nowym Testamencie. Więc oznacza, jeżeli chcielibyśmy rozumieć Pismo Święte, wymaga trochę pracy od nas. Pamiętam, ostatnio byłem u jednego studenta, młody, ale inteligentny, dosyć dobrze odczytany, wyjątkiem oczywiście. I mi powiedział, proszę pana, chce pan powiedzieć żarcik. Dobrze. Tu jest Żyd i protestant przed drzwiak. I oni kłócią się, kto ma przejść najpierw przez drzwi. I w końcu ten protestant powiedział temu Żydowi, o, najpierw te, bo najpierw jest Stary Testament i potem Nowy Testament. I zakończył żart. Ja powiedziałem, no ale coś śmiesznego. Ale przecież wy jako protestanci, najpierw powiedziałem, nie jestem protestantem, jestem chrześcijaninem, ale małe dygresje. Wy po prostu nie uznacie Starego Testamentu. I pierwszy raz słyszałem takiego, według jego myślenia, i potem pytałem, skąd wiesz o tym? Bo tak powiedział nasz ksiądz. Protestanci, oznacza ci, którzy nie są katolikami, nie uznają Starego Testamentu. Po prostu, jeżeli nie mamy Stary Testament, Nowy Testament dla nas to jest nie do rozumienia. Akurat dla mnie najprostsze podsumowanie tego tematu jest to, że Nowy Testament dla mnie jest komentarzem Starego Testamentu. Oprócz jednej doktryny nie ma nic nowego w Nowym Testamencie. Ale najpierw chciałbym dać wam zdanie domowe. Macie dwa fragmenty, bardzo, bardzo sławne fragmenty. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 1 do 12. I jak się nazywa ten fragment?
Kazanie na górze.
Jeszcze raz?
Kazanie na górze.
Błogosławieństwa.
Właśnie, błogosławieństwa. Pierwsze 12 wersetów. Drugi fragment, 6 rozdział, od 9 do 15, mianowicie? Modlitwa. Właśnie, dokładnie. Wasze zdanie domowe, bardzo, bardzo proste. Wy musicie badać, szukać, studiować te fragmenty i znaleźć jak najwięcej fragmentów z Starego Testamentu. Obiecuję wam, będziecie trochę zaskoczeni. Musicie badać obydwie fragmenty i znaleźć jak najwięcej fragmentów, cytatów z Starego Testamentu. Otwórzmy proszę Księgę Psalmów. Skoro się chcielibyśmy się uczyć interpretować Boże Słowo, byłoby dobrze zacząć z Pismem Świętym. Księga Psalmów. Jeżeli oczywiście macie Septuaginta, macie ile psalmów? 151. Ostatni psalm mówi o tym, w jaki sposób Goliat zabił Dawida. Nie. Chyba odwrotnie, przepraszam, w jaki sposób Dawid zabił Goliata. Ale ja widzę, że już oni śpią po prostu.
Za ciepło.
No właśnie. Księga Psalmów i psalm 19. Jeżeli pamiętacie Boney M, ich pierwsze przeboje, połowa tego to było psalm 19, druga połowa to było które psalm? 137 akurat, By the Rivers of Babylon. I jeżeli macie ochotę, aby obudzić się, teraz możemy śpiewać akurat. Tak? Ale to jest bardzo ciekawe, grupy dzisiaj, naprawdę. Już śpię, naprawdę. Nie wiem sama, ale tu jest ciepło.
Może powyłączać tam.
No właśnie, to jest bardzo ciepło. Psalm 19. I będziemy przeczytać od 8 do 10. Ale proszę teraz, bardzo, bardzo ważne, zwróćcie uwagę na tym, jak będziemy czytać ten fragment. Ten autor tego psalma, Dawid, ma na myśli przede wszystkim, może całkowicie, zakon Mojżeszowa. Kiedy napisał ten fragment, nie ma na myśli psalma Dawida, bo jeszcze nie napisał każdy swoich psalmów, nie ma na myśli listę Pawła albo objawienie, ma na myśli zakon Mojżeszowa. I teraz przeczytamy ten fragment z tej informacji, od 8. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepie duszę. Trzecia księga Mojżeszowa, piąta księga Mojżeszowa, początek czwartej księgi Mojżeszowa. Świadectwo Pana jest wierne, uczcie prostatka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przekazanie Pana jest jasne. To jest ciekawe. Oświeca oczy. Bojazny Pana jest czyste, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe i zarazem sprawiedliwe. I teraz następne, bardzo ciekawe, na temat zakonu Mojżeszowa. Są bardziej pożądane niż złoto. Kiedy tak myślałeś, ostatni raz przeczytałeś pierwsze 9 rozdziałów czwartej księgi Mojżeszowej na przykład. Albo ostatni raz przeczytałem 11 rozdział trzeciej księgi Mojżeszowej i ten rozdział mówi na jaki temat? 11 rozdział trzeciej księgi Mojżeszowej? Byłby dobrze przeczytać fragment z tego rozdziału? Prawdopodobnie moim najbardziej ulubionym rozdziałem w Biblii, trzeciej księgi Mojżeszowej. Tak jest, 11 rozdział. A to jest pełen peur, naprawdę. Na przykład, 12 wiersz. 11 rozdział, 3 księga Mojżeszowa, 12. Wszystko w wodzie, co nie ma płetw i łusek, będzie dla was obrzydliwością. Ale zachęcający, tak? 16 oczywiście. Stróż, sowa, mewa i wszelkie gatunki jastrzębi i... 18, przepraszam. Sójka, pelikan, ścierwojad. A czy ty jesteś duchowym ścierwojadem? To jest moje pytanie. Więc kiedy Dawid napisał ten psalm, on ma na myśli zakon Mojżeszowy. I 11 wiersz są bardziej pożądane niż złoto. Ścierwojad? Nie topisz? Nawet najszczersze i słodsze niż miód. Nawet najwyborniejsze. My musimy od samego początku z tych wykładów rozumieć, w jaki sposób autorzy Starego Testamentu najpierw rozumieli, docenili zakon Mojżeszowy. Przeważnie dla nas to jest suche, tam jest sporo ciekawych faktów, ale przeważnie, jeżeli potrzebujemy trochę zachęcenia, szukamy gdzie indziej w Biblii. Dawid i pokolenie Dawida nie mieli wyboru. Jeżeli oni potrzebowali trochę zachęcenia, pocieszenia, oni mieli dostępne prawie tylko zakon Mojżeszowy. Jest możliwe, że jeszcze kilka fragmentów, ale nie dużo. Więc nastawienie Dawida w tym samie podobne do naszych autorów w Nowym Testamencie. To jest źródło ich zachęcenie, nauczanie, moralności, tak dalej, tak dalej. Ja proponuję wam akurat, że nigdy nie będziemy w stanie rozumieć Nowy Testament bez Starego Testamentu. Kilka przykładów. Otwórzmy pierwszy list Pawła do Koryntian. Pierwszy list Pawła do Koryntian. I teraz, proszę, będzie trochę trudne, ale wyobraźcie sobie, że nie macie pojęcia, odnośnie Starego Testamentu. Ja odkrywałem ciebie wczoraj, żyłeś tam w dżungli przez 80 lat i dzisiaj rozmawiamy na temat Biblii i nie masz pojęcia, naprawdę, mówmy, Starego Testamentu. I nagle czytamy razem 5 rozdział, 1 list Pawła do Koryntian, 5 rozdział i 7 wiersz. Tylko na przykład. Usuńcie stary kwas, abyście stali nowym zaczynem. Ponieważ jesteście pszczączni, albowiem na naszą Wielkanoc, lepiej paschal, ale jako baranek został ofiarowany Chrystus. I teraz wyobraźcie sobie, że nie masz pojęcia, co to jest tam w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie, przepraszam. I moje pytanie do ciebie, Krzysiek, co oznacza 7 wiersz? Stary kwas.
Nie znając Starego Testamentu, to jest dużo słów, mało treści.
Nie masz pojęcia, co to jest stary kwas. Ale oczywiście, jeżeli już czytałeś trzecie księgę Mojżeszowe, zarówno 16, jak i 23 rozdział, wiesz o tym, że Paweł tu ma na myśli jeden z tych 7 świąt żydowskich. Po prostu. I mało tego, Wielkanoc. Coś podobnego, to jest Pascha. Więc my musimy rozumieć 12 rozdział, 2 księga Mojżeszowa. Odkupienie Izraela. Jeżeli nie masz przed sobą tej informacji, przepraszam, nie ma znaczenia dla ciebie. Podobnie, na przykład, 15 rozdział tego listu. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 15 rozdział na temat zmartwychwstania. Tu jest napisane, że Pan Jezus jest pierworodkiem, momencik, wiersz, gdzie? 23, tak jest. 23, dziękuję bardzo. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowe w czasie Jego przyjścia, ale tu jest napisane słowo pierworodnie. Trochę wcześniej. I to jest 20. O, właśnie. Jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy z nas zasnęli. Też to jest obraz od jednego z tych 7 świąt w Starym Testamencie. Jeżeli nie macie pojęcia, co to jest tam napisane w zakonie, taki fragment jest dla ciebie całkowicie zamknięty. Podobny fragment, otwórzmy, bardzo słabny fragment akurat. 12 rozdział list Pawła do Rzymian. 12 rozdział list do Rzymian. I to jest akurat dosyć ironiczny obraz. Czymś w Starym Testamencie niemożliwym, ale to jest obraz z Starego Testamentu. I potem wy możecie mi powiedzieć, dlaczego to jest czymś niemożliwym. Wywyzam was wtedy pierwszy wiersz, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciało swojej jako ofiarę żywą, święte i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego to jest niemożliwe? Jeszcze raz? No, dokładnie. Dosyć ironiczny język używany tu, ale oni całkowicie dobrze rozumieją, o co to chodzi. Ale aby rozumieć, i potem pierwszy wiersz tego rozdziału jest wstęp do całego tego rozdziału odnośnie życia dla Pana Jezusa, całkowicie Jemu poświęcone. Ale jeżeli nie rozumiesz obraz w tym pierwszym wiersetu, już jesteś trochę ograniczony odnośnie reszta tego fragmentu. To jest obraz oczywiście Starego Testamentu, trzecia księga Mojżeszowa, gdzie musi być sałopalne, tak? Holokost po hebrajsku, sałopalne. I to jest ten obraz, pierwszy rozdział trzeci księgi Mojżeszowej, że wszystko musi być Bogu poświęcone. I kiedy potem czytasz od drugiego do końca rozdziału, potem wszystko jest jasne, czego Pan Bóg oczekuje ode mnie. On oczekuje wszystko. Kropkę, koniec. Więc proponuję wam sporo, może większość, Nowy Testament bez rozumienia Starego Testamentu. To nie jest takie łatwo, naprawdę. Będziesz bardzo, bardzo ograniczony. Mój bardzo dobry przyjaciel, ale nigdy nie zawsze zgadzamy się, święty Augustyn, powiedział na ten temat, że Nowy Testament jest w Starym Testamencie ukryte i Stary Testament jest w Nowym Testamencie odkryte. Rozumiecie? Nowy Testament jest w Starym ukryte i Stary Testament jest w Nowym Testamencie odkryte. Proponuję wam, i trochę później, za chwilę mówimy o tym, jest tylko jedna doktryna w Nowym Testamencie, którą nie możemy znaleźć w Starym Testamencie. Tylko jedna proponuję. Ale najpierw chciałbym pokazać coś. Chciałbym proponować, oprócz tej jednej doktryny, cały system moralności w Nowym Testamencie jest na podstawie zakonu Mojżeszowa. Chciałbym sugerować akurat odnośnie moralności, odnośnie system moralów, że nie ma nic w ogóle w Nowym Testamencie. Ja pamiętam, kiedy nawróciłem się i przez kilka lat zawsze zostaliśmy taki kontrast między Starym i Nowym Testamentami, że w Starym Testamencie jest prawo, ale w Nowym Testamencie teraz z powodu łaski Pan Bóg oczekuje o wiele więcej od nas. I tak to była nasza doktryna przez kilka lat. A dopiero ponownie ja przeczytałem pierwsze przekazanie. I powiedziałem sobie, nie, coś tu jest nie tak. Otwórzmy proszę drugą księgę Mojżeszową. 20 rozdział. Oczywiście 10 przekazań. Druga księga Mojżeszowa. 20 rozdział. Myślałem sobie, że tam w Starym Testamencie jest tylko cień, jest w jednym sensie cieniem, ale tylko odnośnie doktryny. Ale ja też myślałem sobie odnośnie moralności, że Pan Bóg nie wymagał tyle od nich, tak jak wymaga od nas. Dopiero jeszcze raz przeczytałem pierwsze przekazanie i 20 rozdział od pierwszego. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł, jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Co oznacza trochę później w zakonie i w Nowym Testamencie, tam jest napisane, co oznacza. Oznacza, że my musimy kochać Boga całym sercem z... Jeszcze raz? Dokładnie. Wszystko. Cokolwiek mam, mam żyć i kochać Pana Boga. I potem ja zadałem sobie pytanie, i to jest pod zakoniem. Czy jest możliwe robić więcej dla Pana Boga, niż dać Mu wszystko? Czy jest możliwe? Jeżeli według zakonu mam kochać Boga, wszystkie siły, umysły, wszystko, po prostu, całym sercem. Czy jest możliwe robić więcej? Oczywiście to nie jest możliwe. Z tego powodu proponuję wam cały system moralności w Nowym Testamencie jest na podstawie, przepraszam, Starego Testamentu. Potem możesz mi powiedzieć, ale momencik. Dawid na przykład miał sporo żon. Do końca, ile nie wiem, do końca, przynajmniej 10. Salomon miał trochę więcej akurat. Szkoda gadać. Tyle teściowy miał, też szok naprawdę. Jedna czasami wystarczy, ale... I oni byli pod zakoniem. Momencik, oni nie byli pod zakoniem. Gdyby naprawdę oni byliby pod zakoniem, oni mieliby tylko jedną żonę. Druga, trzeci rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa. Tak to było na początku. I tak miał być. Więc jest kilka przykładów w Starym Testamencie, gdzie oni nie żyli według zakonu, ale nie oznacza, to jest winy zakonu. Wręcz przeciwnie, to winy grzechu człowieka. Więc proponuję wam, odnośnie moralności nie ma nic nowego w Nowym Testamencie. Kazanie na górze. Czym jest kazanie na górze? Kazanie na górze jest komentarzem zakonu Mojżeszowa. Ale dokładnym komentarzem Mojżeszowa. To nie jest... Na przykład, prosty przykład. Piąty rozdział. Ewangelia Mateusza. I przy okazji na temat zasad interpretacji Starego Testamentu, piąty rozdział Ewangelia Mateusza jest zasadniczy, jest kluczowy, naprawdę.
Jeżeli dobrze rozumiesz to, co Pan Jezus chce nam powiedzieć, od wersetu, momencik, 21, naprawdę Stary Testament będzie czymś całkowicie nowym dla Ciebie. 5 rozdział na temat interpretacji i zasad interpretacji Biblii jest kluczowy. Na przykład, 21 wiersz. Słyszeliście, że powiedziano... Przepraszam, momencie. Przodkom nie będziesz zabijał, a kto by zabijał, pójdzie pod sąd. 27 wiersz. Słyszeliście, iż powiedziano tak dalej, tak dalej. I 5 razy mamy ten zwrot w tym rozdziale. 33. Słyszeliście, tak dalej, tak dalej. I niektórych mówią nam, przecież tu jest kontrast między Mojżeszem i Panem Jezusem. Nie ma mowy o tym. Co? Duch Święty powiedział Mojżeszowi jedną rzecz w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie powiedział naszemu Panu czymś całkowicie inne? Duch Święty działał w taki sposób? Proszę, tu nie jest napisane, 27 wiersz na przykład. Słyszeliście w zakonie Mojżeszowe, albo Mojżesz tak powiedział. To nie jest kontrastu między zakonem i nauczaniem Pana Jezusa. Tu jest kontrast między złą interpretacją zakonu przez faryzeuszów i nauczaniem Pana Jezusa. Na przykład na temat cudzołóstwa oni powiedzieli, dopóki fizycznie nie tak robisz, wszystko jest w porządku. Pan Jezus mówi, nie ma mowy o tym. Zakon Mojżeszowy jest o wiele głębszy, o wiele wymagający. To jest ich złe interpretacje, bo to było bardzo wygodne, dopóki nie robisz tego, możesz ciągle myśleć o tym, możesz rozmawiać o tym, nie ma problemu, dopóki nie tak robisz, wszystko w porządku. Pan Jezus powiedział, nie ma mowy o tym. Nawet jeżeli myślisz o tym, i tak jest sposób, aby rozumieć Mojżesza, jesteś w grzechu. Odnośnie gniewu i morderstwa, dopóki nie mordujesz kogoś fizycznie, wszystko jest dobrze. I w taki sposób oni rozumieli. Oni interpretowali zakon Mojżeszowy. I Pan Jezus w tym rozdziale, 5 rozdziale Mateusza, on w przeciwieństwie do tych faryzeuszów, on chce nam pokazać odpowiedni sposób, aby rozumieć zakon Mojżeszowy. Więc to nie jest żadnym kontrastem między Mojżeszem i Panem Jezusem. To jest kontrast między faryzeuszami i naszym Panem Jezusem. Rozumiecie, o co chodzi? Naprawdę to jest czymś niewyobrażalnym dla mnie, że Pan Bóg przez Ducha Świętego dałby Mojżeszowi jedna komplet moralności i potem w Nowym Testamencie całkowicie odwrotnie. Nie ma takiego, przepraszam. Odnośnie moralności, to co jest w Nowym Testamencie jest w Starym Testamencie. Odnośnie rozumienia Pisma Świętego, ja mam tu taki, nie jestem artystą, przepraszam, mam tu jakiś piramida interpretacji. I dlaczego to jest robione w taki sposób? Bardzo, bardzo prosto. Aby rozumieć na przykład księgi historyczne, od księgi sędziów, tak dalej, tak dalej, musicie rozumieć, co tu jest napisane w zakonie Mojżeszowym. Inaczej tam będzie tyle rzeczy naprawdę nie do rozumienia. Ja pamiętam pierwszy 10 razy czytałem księgę sędziów. Muszę przyznać, nie miałem pojęcia, o co to chodziło. Tyle wydarzeń, powiedziałem sobie, o co tu chodzi w ogóle. I potem wróciłem do zakonu Mojżeszowa. Nie mówię teraz, ja rozumiem wszystko w Księgach Sędziów, ale teraz rozumiem o wiele więcej. O, na przykład, pamiętajcie, druga księga Samuela, tam Arka przemierze, jest w domu Ibed-Melech, o ile dobrze tam pamiętam, tak? Ibed-Melech. To jest w domu jednego gorola po prostu. On nie jest Izraelczykiem, ale on jest błogosławiony przez tym. Pamiętasz potem, Dawid chce prowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy, potem on chce budować oczywiście świątynię. I pamiętasz, podczas tej procesji jedna osoba, jak miała na imię?
Uza.
Dotykał Arka i co się stało? Dlaczego? Jeżeli nie czytasz zakonu Mojżeszowego, nie masz pojęcia dlaczego. Akurat, jeżeli nie rozumiesz albo nie wiesz, co to jest tam napisane w zakonie Mojżeszowym odnośnie świętości naszego Pana, od razu czytając ten rozdział, nie wiem, 5, 6 rozdział, 2 księgę Samuela, od razu możesz powiedzieć, przecież Pan Bóg jest nie wie, ale on jest taki ostry. Nie jest taki ostry. Ten Uza był niesamowity, arogancki, to co on zrobił. On całkowicie dobrze wiedział o tym, że nie miał prawa dotknąć Arka Przymierza. To było czyste, aroganckie, to było czyste nieposłuszeństwo po prostu. Ale ty nie wiesz nic o tym, bo nie wiesz, co to jest tam napisane w zakonie Mojżeszowym. Więc aby rozumieć tyle rzeczy w księgach historycznych, my musimy najpierw czytać zakonu Mojżeszowa. Czy ja teraz sugeruję dla młodych wierzących, dla tych, którzy chcą poznać Boże Słowo, że mają zacząć od samego początku i nie w Nowym Testamencie? Myślę, że byłby lepiej akurat. Trochę trudniej się na początku, ale myślę, że byłby lepiej zacząć z pierwszą księgą Biblii i potem, jak tylko jesteś w Nowym Testamencie, wszystko będzie o wiele prościej, naprawdę. Prosty przykład. Ewangelia Jana. Pierwszy rozdział. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Mówmy, że jeszcze nie czytałeś Starego Testamentu i jesteś tu w Ewangelii Jana. Nie masz pojęcia, o co to chodzi w ogóle. To jest 12 rozdział, 2 księga Mojżeszowa. Jeszcze raz, odkupienie Izraela. Tam przez tyle lat, kilka miliardów baranek został zabity jako ofiara. Ale jeżeli nie wiesz o tym tam w zakonie, czytasz 29 wiersz i dlaczego Pan Jezus jest barankiem? On jest miły, może on jest biały, akurat nie był biały, ale nieważne. On jest łagodny, tak dalej, tak dalej. Nie ma nic wspólnego z tym. Po prostu, jeżeli już czytałeś 2 księgę Mojżeszową, czytasz tu 1:29 Ewangelii Jana, od razu wiesz, o co chodzi. Od razu, naprawdę. Więc mało tego, trochę dalej. Ja pamiętam, jako młody wierzący, od prawie drugiego roku twoje życie jako wierzący. Ja byłem zafascynowana pisma proroków w Starym Testamencie. Od Hozeasza aż do Malachi. I ja czytałem i musiałem przyznać, mimo tego oni byli fascynujący dla mnie, przeważnie nie miałem pojęcia, o co to chodziło w ogóle. Dlaczego? Bo jeszcze nie czytałem zakonu Mojżeszowa. Prawie wszystko tam u proroków jest na podstawie nauczania Mojżesza. I odnośnie psalmy też, już przeczytaliśmy psalm 19, oni ciągle mówią o zakonie Mojżeszowym po prostu. Kilka przykładów. Psalm 119. Tam psalm 119 z ciekawości napisany przez kogo? Przez kogo? Przez Dawida, tak? Mogę zapytać, skąd wiecie o tym? Z ciekawości?
Nie ma autora.
Najbardziej popularna teoria jest oczywiście przez Dawida, niektórych twierdzą przez Daniela, ale oczywiście ci, którzy czytają Boże Słowo, oni wiedzą, że został napisany przez Ezdrasa, oczywiście. To jest też czymś oczywiście dla mnie.
Ale czemu?
Bo wiem.
Taki już.
O, to taki jest po prostu. Wystarczający jest logiczny argument dla ciebie?
Ale jest sporo argumentów.
Okej, kilka przykładów. Aby rozumieć
W jaki sposób autorzy psalmów rozumieli zakon mojżeszowy? I też to jest fascynujące. Kiedy czytasz ten psalm w świetle tego, że przede wszystkim mieli tylko zakon. Psalm 119, na przykład 47. Rozkoszuje się przekazaniami swoimi, które pokochałem. Ale proszę, bądź szczerze teraz. Powiedz mi, ostatni raz czytałeś piąte księgę Mojżeszowe na przykład i powiedziałeś pełen radości, rozkoszuje się przekazaniami swoimi. Powiedz mi, kiedy to był ostatni raz? Ale czekam. Rzadko, chyba nigdy nie rzadko. No właśnie. Więc jakie jest możliwe, czego my straciliśmy? Że oni w Starym Testamencie byli w stanie tak robić i my nie. My musimy całkowicie zmienić rozumienie i nastawienie do Starego Testamentu. Naprawdę. Jeszcze kilka przykładów. 97, wiersz 97. I Kasia, mam nadzieję, że dzisiaj to nie jest taki trudny dla ciebie. Mam nadzieję, że... No. Czy na razie rozumiesz, o co chodzi, tak? Bo ja nie chcę słyszeć za 3-4 godziny, tak jak ostatnio, że nie miałeś pojęcia, o co chodziło. Tak? Wszystko jasne? Dobrze, dziękuję bardzo. Dlaczego zmieniłeś kolor? Wiesz, 97? Ale wymaga duże ćwiczenie, brata. Duże ćwiczenie, aby być taki okropny. O jak się miłuje zakon twój. To jest ciekawe. Przez cały dzień rozmyślałem o nim.
O sierwojadach?
No właśnie, dokładnie. Ja spróbowałem kilka dni temu, bo ja spędzę dzienne 2-3 godziny w samochodzie. I ja spróbowałem przez cały ten czas rozmyślać na temat Pisma Świętego. Nie taki proste. Ale tu jest autor, które ma przede wszystkim zakon na myśli i napisał przez cały dzień rozmyślałem o nim. Jeszcze jeden przykład. Wiersz 103. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego. Słodsze niż miód dla ust moich. Byłby dobrze być w stanie mieć wystarczające umiejętności, aby rozumieć i docenić Stary Testament tak, jak ci autorzy zrobili, naprawdę. Wyobraźcie sobie, jaki potem byłoby błogosławieństwo dla nas. Trochę dalej, więc już jesteśmy tu na tym stopniu tej piramidy. Ewangelia. Nauczanie, moralność Ewangelii jest na podstawie zakonu Mojżeszowego. Pamiętajcie o tym, że ciągle tam w Ewangeliach, tam jest taki zwrot, tak jest napisane, albo według tego wersetu, albo prorocy tak powiedzieli. Wszystko, jak tylko Pan Jezus mówi coś, on zawsze wraca do autorytetu Starego Testamentu. Niesamowite, on jest Bogiem, on jest autorem Starego Testamentu, ale cokolwiek powiedział, on zawsze używał autorytet Starego Testamentu. Mało tego, potem nam idzie apostolski i listy. Listy Pawła, Jana, tak dalej. Wszystko, co to jest tam, oprócz jednej doktryny, jest na podstawie nauczania naszego Pana. Prosty przykład. List Jakuba. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek spróbowałeś studiować List Jakuba. List Jakuba jest komentarzem kazania na górze. Tam jest siedem fragmentów. W pierwszym rozdziale mamy 7 tematów. Od 2 do 5 mamy 7 tematów. I najpierw jest podsumowanie, to jest żydowski sposób, podsumowanie na początku, w pierwszym rozdziale. I potem Jakub ciągle wraca do tych 7 tematów. Ale list Jakuba jest komentarzem kazania na górze. Pierwszy list Piotra jest komentarzem niektórych aspektów kazania na górze. Ale kazanie na górze jest komentarzem czego? Zakonu Mojżeszowego po prostu. Więc autorzy listów, Oni wracają do Ewangelii, nauczania Ewangelii, do zakonu. I oczywiście na samym koniec objawienie Pana Jezusa do Jana. To nie jest objawienie świętego Jana, to jest objawienie Pana Jezusa do Jana. Co oznacza, że tu jest na samym górze. Po prostu, aby rozumieć objawienie, i to jest 66 księga Biblii, najpierw ile ksiąg musisz rozumieć? 65, oczywiście. Więc jeżeli na razie nie masz pojęcia, co to jest tam napisane w objawieniu i dalej jest wielka czarna dziura dla ciebie, bardzo, bardzo prosty powód dlaczego, bo jeszcze nie rozumiesz pierwsze 65 ksiąg Biblii po prostu. I z tego powodu na samym końcu bardzo ciekawa statystyka, może wracamy do tego w drugim wykładzie. W Nowym Testamencie my mamy momencik około 460 cytatów Starego Testamentu. Około. Jest w objawieniu. Zgadnijcie, ile jest cytatów Starego Testamentu w objawieniu?
Ponad setka, no tak.
245.
Większość.
Oprócz listu do Hebrajczyków akurat. Listu do Hebrajczyków, ja mam tu napisane 93 cytatów. Więc mówmy na razie, nie ma tego listu do Hebrajczyków. Oprócz tego, wszystkie cytaty w Nowym Testamencie jest większe tylko w objawienie niż w wszystkim Nowym Testamencie oprócz listu do Hebrajczyków. Oznacza, że wszystko w objawienie jest budowane na Starym Testamencie. Jeżeli chciałbyś rozumieć objawienie, ja proponuję, to jest tylko sugestia, pierwsze 50 lat w Starym Testamencie, następne 30 lat w Nowym Testamencie i potem może zacząć studiować objawienie. Oczywiście teraz musisz czytać, bo nawet tylko przez czytanie według pierwszego rozdziału masz błogosławieństwo, ale jeśli chodzi o rozumienie, bardzo, bardzo proste sugestie. 50 lat w Starym, 30 w Nowym i potem możemy zacząć studiować objawienie. Wszystko jasne? To dobrze. Ja powiedziałem, każda doktryna w Nowym Testamencie jest Starego Testamentu oprócz jednego. Oprócz jednego. Mianowicie? Tylko jedna doktryna w Nowym Testamencie, która nie jest w Starym. Doktryna. Okej, otwórzmy list Pawła do Efezjan. List Pawła do Efezjan. 3 rozdział. Tajemnice wieków. 3 rozdział. Od 1. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was, pogan. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, które mi zostały dane dla waszego dobra, że przez objawienie zostały mi odsłonięte tajemnice, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz, dopiero teraz, została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołem i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusa przez Ewangelię. Doktryna Kościoła to jest tajemnica. I oczywiście w Starym Testamencie, jeżeli jesteś bardzo zdolny w cudzysłowie, możesz znaleźć Kościół. Ja wiem o tym, 7 rozdział Dzieje Apostolskie, Szczepan, kiedy mówi jego ostatnie kazanie, on mówi o Kościoła, o zborze, o eklizję, to słowo jest tam używane, na pustynię, ale jeżeli jesteś studentem Dzieje Apostolskie, wiesz o tym, że słowo eklizję nie zawsze oznacza, ten autor ma na myśli Kościoła.
bo jest używany też w Dzieje Apostolskich odnośnie gromadzenia niewierzących w Efezie. Nie oznacza automatycznie, jak tylko masz słowo eklizja, że tam jest zbór albo kościół. Więc to, co Szczepan mówi w 7 rozdziale Dzieje Apostolskich, tylko mówi o tej grupie, zgromadzenie ludzi tam na pustyni. Więc jedna doktryna tylko. Doktryna kościoła oznacza Żyd i pogan razem. Nigdy nie jest nigdzie w Starym Testamencie, tylko w Nowym. Okej. Ups. Jeszcze. A jeszcze mamy trochę czasu, tak? Oczywiście, to fajnie. Okej, then. Trochę dalej. Więc my musimy rozumieć, że autorzy Nowego Testamentu, oni są pełen Starego Testamentu. Aby rozumieć tych autorów, musisz rozumieć Stary Testament. Dam wam kilka przykładów. Proszę, otwórzmy Księgę Juda na przykład. Księga Juda. Zróbmy to, Krzysiek, jeżeli możemy tak robić. Najpierw powiem wam, co musicie robić. I potem możemy wyłączyć kamerę. I potem mają 5 minut, aby pracować. I potem wracamy do tego. Zróbmy to. 24 wersetu, 5 wersetu, przepraszam. Dam wam 5 minut sami, aby przeczytać i napisać, ile jest obrazków albo cytatów w tym małym liście z Starego Testamentu. Odtąd, tego momentu macie 5 minut. Rozumiecie, co macie robić, tak? Ile jest cytatów, obrazków w liście Juda z Starego Testamentu? To jest ciekawe pytanie. Czy Juda cytował Księgę Henocha?
Właśnie.
W życiu. W życiu.
Prosimy uzasadnienie. Tak, wiem, znowu usłyszę, że tak, tak, bo tak. Czy się mógł podpisać?
Tak? Nawet jeżeli jeszcze nie było tej księgi?
Znaczy jego odnosili się do tego prawdopodobnie, co uczył Henok, to wydaje się do tego odniósł.
A więc księga Henok jest napisana przez Henok?
Tak. Ja tego nie powiedziałem. Aha. Powiedziałem o tym, do czego się odnosili tam, co nie wie.
Aha. A też trudno cytować księgi, które jeszcze nie ma.
Pomijając księgę, cytował słowa, których nie ma w Starym Testamencie, nie?
Dzięki. A jeszcze 2 minuty. Potem będziemy policzyć, ile jest z tych cytatów. Potrzebujecie więcej czasu, albo już?
Nie, jeszcze nie.
Ale, no, prawda. Przecież lenistwo jest z grzechem. Więc, okej, Beata ma 15, tak? Czy ktoś ma więcej niż 15?
16.
Wow, o, nieźle. Czy ktoś ma więcej niż 16? Więc to nieźle. 25 wersetów, 16 cytatów, obrazków, to jest więcej niż co drugi wiersz. Więc tylko używając ten przykład tu, możemy zobaczyć, ile jest z tych cytatów Starego Testamentu. Przepraszam, jak pan ma na imię?
Ja?
No?
Daniel.
Dan, o, to proste. Fajne imię. Mój syn ma na imię Daniel akurat. Dan, czy ten może... Nie ma nikogo, który ma więcej niż 16, tak? Okej, więc Dan, krok po kroku, możesz przeczytać dla nas, które i gdzie.
Ja to liczyłem na zasadzie, że są dwa opisy tego samego wydarzenia, więc na takiej zasadzie.
A może być dwa też, oczywiście. No, dokładnie. Proszę, Dan, krok po kroku.
No to już nie wiem. Pierwsze miejsce to jest 5 wiersz. Przypomnieć wam raz na zawsze wszystko, że Pan Jezus wybawił, że Pan wybawił prawie z ziemi egipskiej.
Dobrze.
No i tutaj odnośnik do 4 Księgi Mojżeszowej.
Zgoda?
I to dalej tak?
Tak, oczywiście, proszę.
6 wiersz o aniołach, gdzie jest mowa. 1 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 1 wiersz.
To jest 6
wiersz. To jest
6 wiersz, tak?
Tak, tak.
Momencik. Ups.
Aniołowie nie zachowali nakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili. I to można odnosić do tego, że synowie Boży.
No, ale to jest.
To jest dyskusyjne.
Właśnie. Proszę dalej.
Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny siódmy wiersz.
Zgoda.
Poddały się rozpuście. Pierwsza Mojżeszowa 19. Sytuacja w dziewiątym wierszu, gdzie jest mowa o Archaniele Michale, odniesienie do Daniela, księgi do Zachariasza.
Tak, i tam jest w Starym Testamencie? Rozmowy między Michałem i diabłem?
Nie, chodzi mi, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, gdzie Pan potępi.
Ale odnośnie też ciało mojżeszowe, to jest w Starym Testamencie. A z ciekawości, 34 rozdział chyba, 4 Księgę Mojżeszowe, tak? Ostatni rozdział, 4 Księgę Mojżeszowe mówi o tym wydarzeniu ciała Mojżesza. A kto napisał 4 Księgę Mojżeszowe, z ciekawości? Aha, więc on napisał ostatni rozdział po swoim zgonie, tak? O, prze, to jest o prorokiem on był, aha! Joshua, tak? A ja mam drugi dylemat tam, czwartej księgi Mojżeszowej, bo w samym środku czwartej księgi Mojżeszowej tam jest napisane, że Mojżesz był najpokorniejszym osobą na świecie. On tak napisał odnośnie siebie?
To raczej był bardzo pokorny.
No właśnie. Proszę, Dan, dalej. To były tylko dygresje. Więc tam mamy ile? O, właśnie, w jednym wersetu.
Później 12 wiersz. Oni są za kołą na waszych ucztach, tuczą siebie same chmurami bez wody. Dwakroć obumarłymi wykorzeniami. I tu jest odniesienie do Ezechiela 34:8.
O, okej.
Okay. 13 wiersz. Wściekłymi bałwanami morskimi wyrzucają hańbę swoją. Błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Izajasz 57.
Nie wiem, czy jest cytatem, może to jest tylko podobne, ale mówmy się, okej, okay, może tak być. Okej.
Okay. Ja ostatnio ten list tak studiowałem, więc. Mm-hmm. Oto przed Pan z tysiącami swoich świętych. Tu jest podany Mojżesz, pierwsza księga Mojżeszowa, Zachariasz.
Okej, okay, jeszcze trochę dalej. Mam jeszcze coś? Od
A jeszcze dotyczy ci Amosa i Zachariasza, tak?
No oczywiście. Jeszcze coś masz, Beata?
Ja już nie mam.
Dzięki, Dan. Ale możemy powiedzieć, to jest bardzo malutki list i tyle naprawdę cytatów Starego Testamentu. To jest tylko jeden przykład, aby sobie pokazać ważność Starego Testamentu. Dobrze, ja już słyszałem od Krzyszka, czas na przerwę.